Dzisiaj mamy pierwszą środę miesiąca, więc będziemy mieli wspólną naszą modlitwę tutaj na miejscu bez liczenia do pięciu. Do siedmiu może jeszcze nie. To po tej konferencji, bo żeśmy tam do siedmiu odliczali na grupy na tej konferencji i mi zostało jeszcze do siedmiu odliczali. Pomyliło mi się. W każdym bądź razie, zanim będziemy mieli czas modlitwy, to otwórzcie czwartą księgę mojżeszową. I w tej czwartej księdze mojżeszowej rozdział siódmy. To jest jeden z najbardziej fascynujących rozdziałów w tej księdze. A może jeden z najbardziej fascynujących w całej Biblii. Jak się go czyta, to po prostu... Ach, niesamowity rozdział, po prostu niesamowity. Czwarta księga Mojżeszowa, siódmy rozdział. Na pewno każdy z was, jak czytał ten rozdział, to po prostu tak utkwił mu w pamięci, że nie mógł zapomnieć. Po prostu aż się chce wracać i czytać od nowa i od nowa ten siódmy rozdział czwartej księgi Mojżeszowej. Na pewno go dobrze znacie, więc nie będziemy całego czytali. Przeczytamy tylko początek i koniec. Jak ktoś jest bardzo ciekawy środka, bo nie pamięta, to sobie w domu może doczytać. Więc od pierwszego wiersza. W dniu, kiedy Mojżesz ukończył budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi jego sprzętami, a także ołtarz wraz ze wszystkimi jego sprzętami namaścił i poświęcił. Zbliżyli się książęta izraelscy, naczelnicy rodów, są oni naczelnikami plemion i przełożonymi nad tymi, którzy zostali spisani, i przywiedli swoje dary ofiarne przed Pana. 6 krytych wozów, 12 wołów, po jednym wozie na dwóch książąt i po jednym wole na każdego, i przyprowadzili je przed przybytek. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza tak: weź je od nich do posług przy namiocie zgromadzenia i daj je lewitom, każdemu z nich według jego służby. Mojżesz wziął więc te wozy i te woły i dał je lewitom. 2 wozy i 4 woły dał gerszonitom stosownie do ich służby, 4 wozy zaś i 8 wołów dał merarytom stosownie do ich służby, pod nadzorem Itamara, syna kapłana Arona. Kehatytom nie dał nic, gdyż mieli nosić na ramionach to, co należało do ich służby przy rzeczach świętych. Przynieśli też książęta dary na poświęcenie ołtarza w dniu jego namaszczenia. Książęta złożyli swoje dary przed ołtarzem. I rzekł Pan do Mojżesza: niech każdego dnia tylko jeden książę przynosi swój dar na poświęcenie ołtarza. Pierwszego dnia przyniósł swój dar Nachszon, syn Aminadaba z plemienia Judy. Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi 130 sykli, jedna srebrna czasza wagi 70 sykli według sykla świątynnego, obie pełne przedniej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, jedna złota czara wagi 10 sykli pełna kadzidła, jeden cielec, jeden baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, jeden kozioł na ofiarę za grzech, a na ofiarę pojednania 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 rocznych jagniąt. Taki był dar Nachszona, syna Aminadaba. Co się działo przez kolejne 11 dni, to wiemy, tak? I przejdziemy zaraz do końca tego rozdziału, ale człowiek po prostu czyta taki rozdział i się zastanawia, dlaczego, tak? Po prostu dlaczego? Po co tyle miejsca i tych 12 książąt i każdy dokładnie to samo? Bo żeby któryś się wychylił jeszcze chociaż. Nie, wszyscy dokładnie to samo. I czy nie można było po prostu większość tego rozdziału zamknąć w wierszach, które są od 84? Tak, zobaczcie, od 84 wiersza czytamy takie słowa. Takie były dary od książąt izraelskich na poświęcenie ołtarza w dniu jego namaszczenia. 12 mis srebrnych, 12 czas srebrnych, 12 czar złotych, po 130 cykli srebra każda misa, po 70 cykli każda czasza. Wszystkiego srebra w tych naczyniach było 2400 sykli według sykla świątynnego. Złotych czar było 12 pełnych kadzidła, każda czara po 10 cykli według sykla świątynnego. Wszystkiego złota w tych czarach było 120 sykli. Wszystkiego bydła na ofiarę całopalną było 12 cielców, 12 baranów, 12 rocznych jagniąt wraz z ich ofiarami z pokarmów i 12 kozłów na ofiarę za grzech. A wszystkiego bydła na ofiarę pojednania było 24 cielce, 60 baranów, 60 kozłów, 60 rocznych jagniąt, Takie były dary na poświęcenie ołtarza po jego namaszczeniu. W sumie to samo, tak? Ta sama informacja, wszystko jasne. Każdy z książąt przyniósł po tym. Można było to wszystko podsumować. Więc po co cały rozdział, który tak naprawdę, no, z naszej perspektywy jest po prostu nudny, tak? No nie oszukujmy się, każdy to po prostu czyta, jeszcze tak, pierwszego, jak pierwszy raz może dociera do tego miejsca, tak, pierwszego księcia przeczyta, drugiego przeczyta, przy trzecim się orientuje, że to chyba już było, tak, przy czwartym jest pewien, że to jest dokładnie to samo, a przy dwunastym to już w ogóle przelatuje, no bo trzeba tą Biblię przeczytać całą przynajmniej raz, no to, to cały ten rozdział czytamy. Ale po co? No, mamy ten komfort, że jeżeli wierzymy w to, że Biblia jest natchnionym Bożym Słowem, to wierzymy, że nic nie jest w przypadku, tak? Że wszystko ma jakiś sens w tej Biblii. Oczywiście my nie zawsze jesteśmy w stanie ten sens odgadnąć albo nie jesteśmy w stanie odgadnąć prawidłowo. Czasami nam się wydaje, że coś jest dlatego, a tak naprawdę może jest z innego powodu. Ale generalnie jest dobrym podejściem do Biblii dla człowieka, który wierzy, że to jest natchnione Boże Słowo, założyć, że nic tam nie jest od tak sobie przez pomyłkę. Tak? Oczywiście pewne rzeczy dla nas dzisiaj mogą nie mieć takiego znaczenia, jak miały dla tych ludzi, do których były bezpośrednio pisane. Dla nich mogły mieć inne znaczenie w innym kontekście. Tak? Dla nich ta prawda była w jakiś inny sposób bardziej przyswajalna, może bardziej oczywista niż dla nas dzisiaj. Ale jednak, skoro Bóg zdecydował, że to w tym piśmie jest nadal dzisiaj, to znaczy, że jakiś sens w tym powinien być. I szczerze mówiąc, kiedy tak czytałem nie tak dawno ten fragment, po raz kolejny, jak zawsze zafascynowany, to stwierdziłem, że tutaj, jaki jest kontekst, tak? Kontekst jest taki, że ludzie przychodzą do Boga, przynoszą dary na poświęcenie ołtarza w przybytku. Przystępują do Boga ze swoimi darami, z tym, co chcą Mu przynieść, z tym, co chcą Mu dać. I to są zarówno takie dary na tą służbę, dla tej służby, ale też są dary w postaci ofiar. Bo czytamy, że to nie były takie dary, żeby, prawda, te woły tam poustawiać gdzieś, czy żeby się tam pasły, tylko te woły, te cielce, te barany to były na ofiarę. Tak? Czyli przychodzą ludzie z darami, przychodzą ludzie z ofiarami do Boga. I oczywistym pytaniem jest, dlaczego to jest tak wymienione, tym bardziej, że to sam Bóg dopilnował, żeby to tak wyglądało. Żeby to nie była masówka, dobra, książęta, ustawcie się 12, wiecie, ich nie było 50, tak, 12, no to można to było w jeden dzień ogarnąć. Salomon sobie poradził ze znacznie większą liczbą ofiar przed świątynią. Także tutaj na pewno by dali radę w jeden dzień to wszystko machnąć, a w 11 wierszu czytaliśmy, że to Pan rzekł do Mojżesza, niech każdego dnia tylko jeden książę przynosi swój dar na poświęcenie ołtarza. Czyli pomysł nie wyszedł od książąt, nie wyszedł od Mojżesza nawet, pomysł wyszedł od Pana. Bóg powiedział, każdego dnia jeden z was mi to przyniesie. I każdego dnia jeden przynosił po prostu swoją ofiarę i swój dar. I dwie rzeczy tak naprawdę, może jest tu i więcej, może kiedyś zobaczę więcej, może wy zobaczycie więcej, ale dwie rzeczy widać na pewno, co miało to podkreślić. Po pierwsze indywidualność. Tak? My wiemy, że często Stary Testament traktuje naród izraelski jako całość. I rzeczywiście tak jest. W Bożym Przymierzu, w Starym Testamencie, naród izraelski był traktowany jako Boży lud, jako całość. Bardzo rzadko Bóg odnosił się do indywidualnych Izraelitów. Chyba, że to byli mężowie Boże, szczególnie namaszczeni. Tak? Jacyś prorocy, jacyś kapłani, królowie, sędziowie, tak. Ale poza takimi szczególnymi jednostkami naród izraelski traktowany jest jako, brzydko mówiąc, masa, z którą Bóg miał relacje, Bóg miał przymierze w tamtych czasach. A tym czasem, tym razem, w tym przypadku, Bóg podkreśla coś innego i mówi, nie, każdy z tych książąt przyjdzie do mnie indywidualnie. Z każdego plemienia, każda z tych osób, która przyszła do mnie tutaj jako naczelnik rodu, przyjdzie do mnie indywidualnie. chociaż jesteście jako całość moim ludem, to przyjdziecie tym razem do mnie indywidualnie. I to jest prawda, która jest mało może widoczna w Starym Testamencie, ale mocno podkreślona w Nowym Testamencie, że Bóg pomimo różnych przymierzy, które zawierał w różny sposób z ludźmi, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie, ostatecznie zawsze patrzy na indywidualną osobę. Zawsze liczy się indywidualna osoba. My dzisiaj oczywiście mamy to bardzo mocno podkreślone w tym naszym nowym przymierzu, tak? Bo dzisiaj my mamy relację, tak jak w Nowym Testamencie jest podkreślone, osobistą z Bogiem. My nie ma relacji w Nowym Testamencie między Bogiem a Kościołem jako całością. Oczywiście w pewnym sensie tak, bo Kościół, tak, Chrystus jest głową Kościoła, ale relacja między Bogiem a Kościołem polega na relacji między Bogiem a indywidualnymi osobami, które tworzą ten Kościół. Relacja między Bogiem a tobą. Bóg powiedział już w Starym Testamencie, że w tym Nowym Przymierzu jego relacja będzie nawiązana z sercem każdego człowieka. Bóg włoży swoje prawa w serce każdego człowieka. Bóg dał Ducha Świętego do serca każdego człowieka. Także w Nowym Testamencie ten indywidualizm, możemy powiedzieć, jest bardzo mocno podkreślony człowieka wierzącego. Ale jednak mimo wszystko i tak ludzie wierzący czasami mają takie podejście grupowe, prawda? I tak, są rzeczy, które można powiedzieć robimy grupowo jako wierzący. Razem śpiewamy, tak, razem się spotykamy, razem coś organizujemy dla Boga, ale powinien człowiek wierzący mieć to poczucie indywidualizmu w relacji z Bogiem. Że ostatecznie to ja muszę przyjść przed Boga. Że ostatecznie to ja sam muszę przynieść Mu to, co On oczekuje, że ja Mu przyniosę. To ostatecznie ja sam muszę stanąć przed Nim. To ostatecznie ja sam muszę uregulować te wszystkie sfery relacji z Nim, których On wymaga, żeby był uregulowany. I nie uda mi się skryć w jakiejś masie. Ani czy to jest Kościół, czy to jest rodzina, czy to jest jakaś grupa. Nie. Jestem indywidualną osobą przed Bogiem. Mam indywidualną relację z Bogiem. I co więcej, Boża relacja, czy Boże spojrzenie, Boże traktowanie jakiejkolwiek grupy ostatecznie sprowadza się do tego, jaką Bóg ma relację, czy jaką relację z Bogiem mają członkowie tej grupy. Tutaj, pomimo tego, że każdy z tych książąt przyszedł osobno, żadnego z nich nie zabrakło. Każdy przyszedł, tak? Bo oni byli, każdy ze swojego plemienia, każdy z indywidualnego plemienia, no nie było plemienia Lewiego, tak? Bo oni byli jakby wyłączeni w tym momencie już, jako ta grupa do sprawowania służby kapłańskiej i obsługi całej tej służby kapłańskiej, ale z każdego plemienia poza nimi ktoś przyszedł. Nikt się nie mógł wyłamać, bo inaczej to by po prostu nie zadziałało. Nie byłoby tej jedności w Izraelu, która oparta jest z drugiej strony jednak na indywidualności tych ludzi. Czyli każdy z nich jako indywidualny książę musiał przyjść, ale musieli też przyjść wszyscy. I czy to w kościele, czy to w rodzinie, czy gdziekolwiek jest jakaś grupa, Bóg patrzy na ciebie indywidualnie. Bóg traktuje ciebie indywidualnie, oczekuje od ciebie indywidualnej odpowiedzialności przed nim. Z drugiej strony musisz mieć świadomość, że ty jesteś częścią tej rodziny, tego zboru, tej grupy i twoja relacja, twoja indywidualna relacja z Bogiem ma wpływ na całą tą grupę, tak? Na całą tą rodzinę. Izraelici wiele razy w swojej historii tego doświadczyli, że są grupą przed Bogiem, są narodem wybranym przed Bogiem, ale z drugiej strony Bóg traktuje ich indywidualnie, chociaż tak jak powiedziałem, w Starym Testamencie jest to mniej widoczne. Ale są sytuacje, kiedy Bóg pokazywał im też, że indywidualna osoba, czy postawa indywidualnej osoby ma wpływ na cały Izrael. No, takim klasycznym przykładem jest Achan, który w Jerychu, prawda, sobie podebrał tam trochę. I pamiętacie, cały Izrael jakby no, zapłacił za to. Były inne dalej historie w przypadku Saula. Saul kiedyś popełnił pewien błąd, grzech, przekroczył pewne przykazanie. Już nawet wiele lat po jego śmierci okazało się, że zrobił coś złego. Tam chodziło o to, o tych Gibeonitów, którym kiedyś Jozue obiecał, że ich nie wytraci. Saul ich wytracił i potem na cały Izrael spadła kara z tego powodu. Saul już nawet nie żył, tak? Ale z powodu jego postępków Bóg się o to upomniał. Czyli jest indywidualizm, który jest podkreślony. I tutaj w przypadku tych ofiar, tą pierwszą rzeczą, którą na pewno tutaj widzimy, to jest to, że każdy z nich musiał indywidualnie stanąć przed Bogiem i przynieść swój dar. Tak? Przynieść swój dar, który on składa na poświęcenie ołtarza. I drugą rzeczą, którą tutaj widzimy w tym rozdziale, która jest też bardzo mocno podkreślona, to pomimo tej indywidualności, że każdy musiał sam się stawić przed Bogiem, to widzimy niesłychaną równość między tymi ludźmi. Tak? Tak jak powiedziałem, żaden się nie wychylił. Nie wiemy dokładnie, czy oni się tak zgadali po prostu między sobą, uzgodnili, że każdy będzie miał to samo, czy może Bóg wymagał od nich, żeby każdy przyniósł to samo. Nie wiemy. Raczej mało prawdopodobne jest, że każdy sobie sam wymyślił, że coś przyniesie i że przynieśli wszyscy to samo. Tak? No to byłby mocny zbieg okoliczności. Oczywiście może powiedzieć, że prowadzenie Ducha Świętego takie było, ale to raczej takiego wniosku bym tu nie wysnuwał. Raczej oni po prostu bądź uzgodnili to ze sobą, bądź Mojżesz po prostu im powiedział, że takie rzeczy macie przynieść na ofiarę. Niemniej jednak podkreślone jest to, każdy z nich dokładnie to samo przyniósł. Każdy z nich dokładnie te same ofiary złożył i na każdą z ofiar dokładnie to samo Bogu przyniósł. I wiecie, jak się patrzy na plemiona izraelskie, to była taka mieszanina. Te plemiona to były od sasa do lasa czasami. Jedne były duże, inne były małe. Nie mówiąc o tym, że pochodziły tak często. No, mówi się tak, 12 synów Jakuba. No Jakuba tak. Ale ile matek ci synowie mieli, to już w ogóle inna historia. Tak, bo byli i od Lei, no ta się najbardziej przysłużyła, przepraszam, do tych plemion. Była potem ta Bilha, tak, służąca Racheli, była ta Zylpa, potem służąca od Lei. No Rachela też się w końcu tam załapała, można powiedzieć, na końcówkę. Także przynajmniej cztery były osoby, które od których pochodzili. I to była mieszanina niesamowita. I potem wiemy, że dalej w historii Izraela niestety oni tak odstawali od siebie, że nawet nie mieli nic wspólnego często ze sobą. Tam w Księdze Sędziów czytamy, że w pewnym momencie nawet językiem się zaczęli różnić już między sobą te plemiona. Czyli były masę różnic było między nimi. Zresztą sam Bóg w wielu regulacjach podkreślał indywidualność tych plemion. Tak? W wielu sytuacjach nie wolno im było mieszać ziemi na przykład. Nie wolno im czasami było wychodzić za mąż z innych plemion w pewnych przypadkach. Tak? Tam były sytuacje, gdzie były ograniczenia. Także sam Bóg tak jakby podkreślał ich indywidualność. Ale pomimo tego, że były różne, duże, małe, liczne, nieliczne, bardziej wierne, mniej wierne Panu, taki Dan to popłynął prawie od razu, prawda? Juda niemalże do końca swojej historii królewskiej trzymała się, czy miała jakieś takie przebłyski, że trzymała się Boga. Także rozrzut był zupełny. Ale tutaj widzimy, że jeśli chodzi o podejście do Boga w tych sprawach dotyczących relacji z Bogiem, w tych najważniejszych sprawach relacji z Bogiem, to była między innymi równość. Każde z nich musiało przynieść to samo na ofiarę z pokarmów, na ofiarę za grzech, na ofiarę całopalną, na ofiarę pojednania. Wszystkie te ofiary musiały być zaspokojone przez każdego z tych książąt dokładnie tak samo. Tak jakby Bóg chciał podkreślić, nie ma różnicy między wami. W tych sprawach, które dotyczą relacji ze mną, które dotyczą relacji ze mną jako z waszym Bogiem, jesteście równi. Możecie się różnić, możecie się nie zgadzać, ale w kwestiach dotyczących relacji ze mną jesteście równi, bez względu na to, od kogo pochodzicie, bez względu na to, gdzie mieszkacie. Będziecie po prostu jedność stanowili. Oddawanie Bogu czci będzie zunifikowane pod tym względem. I to też jest pewien wzór, pewien przykład dla nas, tak? Jak Bóg podchodzi do tej sprawy, tych podstawowych rzeczy w relacji z Bogiem. Tak jak plemiona izraelskie, my się bardzo różnimy od siebie. Różne mamy sytuacje w życiu, różne pochodzenie, różne charaktery i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest dobry obraz tego, że jeśli chodzi o te podstawowe rzeczy, relacje z Bogiem, moja relacja z Bogiem, to wymagania Boże są dokładnie takie same dla wszystkich z nas. Dokładnie takie same dla każdego z nas. Możemy być inni, ale w relacji z Bogiem, w tych podstawowych rzeczach, nie ma między nami różnicy. Wiecie, kiedy się patrzy na brata, kiedy się patrzy na siostrę, kiedy się patrzy na ludzi z innych zborów, możemy mieć masę ciekawych spostrzeżeń. Tak? Pozytywnych, negatywnych, różnych. Ale dobrze jest pamiętać, że jeżeli mówimy o ludziach wierzących, to w tych sprawach, które dotyczą podstawowej relacji z Bogiem, kwestii zbawienia, kwestii służby, kwestii oddania, kwestii zaufania Bogu, Bóg ma takie same wymagania i jesteśmy na tym samym poziomie. I tak samo jak ten brat czy ta siostra potrzebuje pojednania z Bogiem, ja też potrzebuję pojednania z Bogiem. Tak jak ja potrzebuję Bożego błogosławieństwa, tak inny brat potrzebuje, czy inna siostra Bożego błogosławieństwa. Jesteśmy wobec Boga, w tej relacji z Bogiem, jesteśmy dokładnie na tym samym miejscu. Idziemy dokładnie tą samą drogą. Tak więc nie ma takiej, tak jakby, sytuacji, tak, że Bóg ma jakieś inne wymagania. My często mamy inne wymagania odnośnie ludzi. Tak? Tam byśmy chcieli widzieć takiego, tu byśmy chcieli widzieć takiego. Odnośnie siebie jeszcze inne wymagania byśmy sobie stawiali. Ale jeśli chodzi o Boże wymagania, o tą podstawową relację z Bogiem, to jest standard. Tak? Stoimy na tym samym miejscu. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. I On wymaga ode mnie tego samego, co wymaga od innej osoby, która jest Jego dzieckiem. Ani mniej, ani więcej. Tak więc przynajmniej te dwie rzeczy tutaj z tego fragmentu możemy zauważyć i jestem przekonany, że Bóg chciał to podkreślić tutaj. Że chciał z jednej strony pokazać, że każdy z tych książąt, z każdego z tych plemion narodu izraelskiego miał sam indywidualnie przynieść swój dar. I przynieść, stawić się w określonym dniu przed Bogiem, przed Jego ołtarzem, złożyć te ofiary i przyjść i powiedzieć: tak, to jestem ja, tak? Książę taki i taki, z plemienia takiego i takiego. I ja składam swój dar. Kolejnego dnia kolejny. Żadnego nie mogło zabraknąć, ponieważ stanowili całość narodu izraelskiego, ale z drugiej strony każdy musiał przyjść indywidualnie. I tak samo w życiu ludzi wierzących. Tak, stanowimy różne grupy, różne zespoły, różne sytuacje są, kiedy działamy razem, ale ostatecznie to każdy z nas, każdy z was będzie musiał stanąć przed Bogiem i musi tak naprawdę indywidualnie rozliczać się z Bogiem z tego, z całej tej relacji. Czego Bóg ode mnie oczekuje, co ja mam Bogu dać, to jest coś, czego Bóg na mnie patrzy. Nie tylko na mój zbór, nie na moją rodzinę, nie na moje pochodzenie i tak dalej, i tak dalej. Na mnie jest ta idea indywidualizmu w relacji z Bogiem. I z drugiej strony to, że jeżeli jestem Bożym dzieckiem, jakkolwiek by się ktoś nie różnił ode mnie, to nasza relacja z Bogiem jest dokładnie taka sama. Boże wymagania co do naszej relacji z Bogiem są dokładnie takie same. Bóg może działać różnie w życiu różnych osób. Tak samo jak w przypadku narodu izraelskiego, plemion izraelskich. Bóg działał różnie w różnych przypadkach z tymi plemionami. ale jego podstawowe wymagania były dokładnie takie same. System ofiar był dokładnie taki sam dla wszystkich. To, czego Bóg oczekiwał od nich, było dokładnie takie samo dla wszystkich. I tak samo w naszym życiu. Różnie Bóg może działać w życiu tej osoby czy tamtej osoby, ale jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem, dokładnie to samo, co mnie obowiązuje, dokładnie to samo obowiązuje innych. I te wymagania, które Bóg ma w stosunku do innych, ma wymagania do mnie. I tak samo ja jestem odpowiedzialny, jak ktoś inny jest odpowiedzialny. Także z jednej strony indywidualizm, z drugiej strony równość wobec Boga. Tak? I kiedyś staniemy przed Bogiem wszyscy i no, Bóg będzie patrzył z tej perspektywy. Byłeś indywidualną osobą i będzie rozliczał nas też i z indywidualnych rzeczy, też i z indywidualnych darów. Tak? Z tego, co my dostaliśmy indywidualnie jako ludzie. Ale podstawowe rzeczy będziemy mieli przed Bogiem wspólne. Tak? Z podstawowych rzeczy rozliczymy się, można powiedzieć, wspólnie. Tak samo. I często my, kiedy patrzymy na ludzi wierzących czy na siebie dookoła, to tak jakby zapominamy o tym. I albo popadamy w jedną skrajność i staramy się tak grupowo, tak, traktować wszystko, w naszym przypadku kościołami, powiedzmy, ten to taki kościół, albo popadać w drugą skrajność i traktować zbyt indywidualnie, także nierówno, tak? Inne standardy do mnie, inne standardy do kogoś innego. No bo przecież, prawda, no wiadomo, tak? Zawsze ja to inny, a ktoś inny to też inny, więc nie zawsze to tak samo musi być, prawda? Jak to słuszne zresztą na ludzkim poziomie powiedzenie mówi, że równo sprawiedliwie nie znaczy równo, tak? Czyli nie zawsze wszystko tak musi być równo. Ale w tych kwestiach, jeśli chodzi o relacje przed Bogiem, jest równo. Także bądźmy świadomi tego, że jesteśmy indywidualnymi osobami przed Bogiem i indywidualnie się przed Bogiem musimy rozliczyć. Z drugiej strony, bądźmy świadomi tego, że Bóg nie ma innych wymagań do mnie niż do tej osoby, która siedzi obok mnie. Jeżeli jestem Bożym dzieckiem i ta osoba jest Bożym dzieckiem, to dokładnie tego samego Bóg od nas wymaga na każdy dzień naszego życia i służby. Amen.